Moim gościem jest Paweł Wąs, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
W minioną niedzielę, dokładnie 30 czerwca, minęła kolejna rocznica zatrzymania generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Chciałam porozmawiać o tej postaci, przypomnieć. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim.
Tak, Stefan Rowecki przyszedł na świat 25 grudnia 1895 roku w Piotrkowie Trybunalskim, w mieszkaniu przy ulicy Kaliskiej 1, obecnie ulica Słowackiego. Był synem Stefana oraz Zofii Schrzanowskich. Szczególnie ze strony matki była to rodzina o wielkich tradycjach patriotycznych, związanych z powstaniami narodowymi w XIX wieku. Także młody Stefan już od najmłodszych lat chłonął tą atmosferę polskości, co również odbijało się niejako w jego postępowaniu. Kilka zdań może poświęcę jego młodości. Od 1906 roku był uczniem polskiego gimnazjum Jakobsona. Szkoła ta została wybrana przez jego matkę z uwagi na to, iż językiem nauczania był język polski, co wówczas było wielką rzadkością. W 1911 roku Stefan był twórcą pierwszego zastępu skautowego w Piotrkowie Trybunalskim. Również bardzo był zaangażowany w tą działalność. Jednak ze wspomnień rodzinnych wynika, iż był dzieckiem takim bardzo żywym, można to określić, co również przejawiało się w takiej działalności antycarskiej wówczas, tak, bo jako 13-letni chłopak przy ulicy Toruńskiej, to jest ulica dochodząca właśnie do ówczesnej ulicy Kaliskiej, rzucił petardę własnej roboty pod kopyta koni przejeżdżających wówczas carskich żołnierzy. No, został schwytany. Był zbyt młody, może troszeczkę, żeby go zbyt bardzo represjonować, ale rodzina została obarczona dużą karą finansową. Jeden ze stryjów był prawnikiem, także no również jego działania się przyczyniły do tak niskiej kary w stosunku do tego przewinienia. Innym takim faktem z tej działalności antycarskiej chciałbym wspomnieć o wydarzeniu z 1913 roku, już kiedy Stefan Rowecki wraz ze swoimi kolegami spalili altanę w parku pobernardyńskim przy klasztorze ojców Bernardynów. Było to związane z rocznicą panowania Romanowych i wówczas no, nie zostali schwytani na szczęście, ale to również taki epizod świadczący o tym, iż już w młodości Stefan Rowecki był no, dosyć takim człowiekiem lubiącym działanie, a nie tylko teorię, czym się później zajął.
Po tym okresie piotrkowskim, jak rozwijała się dalej ta jego kariera po tym okresie skautingu? Można powiedzieć, że to był taki scenariusz, no taki właśnie typowy dla tamtego okresu, że właśnie skauting, legiony, wojna bolszewicka.
Tak można chyba określić. Ten życiorys był, no myślę, podobny do setek czy tysięcy może nawet życiorysów ówczesnych młodych ludzi, którzy stanęli przed tą wielką szansą, tak, uczestnictwa w odradzaniu się Rzeczpospolitej. Stefan Rowecki pod zmienionym troszeczkę nazwiskiem Stefan Radecki. Początkowo był członkiem drużyn strzeleckich, później już w pierwszej brygadzie Legionów walczył zarówno w walkach o granice odradzającej się Rzeczpospolitej, jak i później w wojnie polsko-bolszewickiej. No również był wielokrotnie odznaczany, także wsławiał się męstwem. Już później w okresie międzywojennym, tak tylko może te ważniejsze z epizodów jego służby, to w latach 1930-1935 był dowódcą 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie. Później również dowodził brygadą Korpusu Obrony Pogranicza Podole. Dowodził również jednostką wojskową w Kielcach.
Przed wejściem do studia wspominał mi pan o takim epizodzie związanym z zamachem majowym, co też no, pokazuje, jakie były jego poglądy polityczne, ale też być może no, taka postawa życiowa również.
Trzeba to wyraźnie podkreślić, iż Stefan Rowecki, pomimo tego, iż wyrósł z tej tradycji legionowej, tak, i na pewno mógłby być kojarzony z tak zwanymi sanatorami, z piłsudczykami. Jednak jego postawa życiowa była taka no, dosyć silnie skrystalizowana, co również później podkreślali jego współpracownicy, był człowiekiem bezkompromisowym. I to również dało się zauważyć w jego postawie w trakcie przewrotu majowego w 1926 roku. Stefan Rowecki wówczas stał na czele jednego z referatów w Wojskowym Instytucie Naukowo-Oświatowym i już po przewrocie majowym, kiedy spotkał się z Józefem Piłsudskim, naczelnik spytał się go, co robił w maju, na co Rowecki odpowiedział, że pilnował swoich kałamarzy, ale gdyby dowodził jednostkom, to zapewne stanąłby w obronie rządu. I tutaj tak można zauważyć, iż ta szczerość, tak? Piłsudski również znał Roweckiego z tego okresu legionowego, cenił go i ta szczerość wyrażona w tej rozmowie spodobała się Piłsudskiemu, który przyczynił się wkrótce do awansu Roweckiego, także taki przewrotnie to troszeczkę może wyszło, ale z korzyścią dla Roweckiego oczywiście.
Należałoby przejść do 1939 roku. Czy to, że był wojskowym, miał za sobą cały ten szlak bojowy, czy to również, że był słuchaczem kursu w Wyższej Szkole Wojennej, spowodowało, że powierzono mu tworzenie brygady pancerno-motorowej?
No myślę tak. No
A to chyba jednej z niewielu, tak?
Tak. To była jednostka, no powiedzmy taka, która dopiero powstawała. Nic wcześniej nie powstało podobnego.
Nowość u nas.
Tak, nowość. Na pewno przyczynił się do tego fakt, iż Rowecki był autorem szeregu prac dotyczących szeroko pojętej techniki w wojsku, tak również budowania umocnień. Także dostał to zadanie w czerwcu, o ile dobrze pamiętam, 1939 roku. Jednak ta jednostka, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, miała być budowana od podstaw i było zbyt mało czasu, ażeby ją utworzyć w taki sposób, żeby mogła spełnić swoje zadanie, być skuteczna. Także wrzesień przyszedł szybko. Tutaj Rowecki, pomimo tego, iż dosyć umiejętnie dowodził tą jednostką warszawską brygadą pancerno-motorową, jednak no jak wszystkie polskie jednostki w tym czasie, no niestety musiał uznać wyższość zagonów pancernych niemieckich. I później już no, Stefan Rowecki podjął działalność cywilną, konspiracyjną. No i tutaj też, no można powiedzieć, został w jakiś sposób namaszczony przez Władysława Sikorskiego, który niezbyt pałał dużą sympatią, tak to określmy, generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Tak? Generał Tokarzewski został wysłany na odcinek ten okupacji sowieckiej, tam już został pochwycony zaraz na granicy. I tu jednocześnie ta kariera Roweckiego stopniowo się rozwijała poprzez działalność w służbie zwycięstwu Polski, później Związek Walki Zbrojnej 30 czerwca, to również jest data, której niedawno obchodziliśmy rocznicę, 30 czerwca 1940 roku. Już Stefan Rowecki stanął na czele Związku Walki Zbrojnej tutaj, jako dowódca sił zbrojnych w kraju. I jego działalność no, była dosyć taka skuteczna może, ale również miał wiele pomysłów na tą walkę.
Konspiracyjną, tak?
Tak, na na walkę konspiracyjną. No jeszcze wówczas, w tych pierwszych latach okupacji niemieckiej, nie było brane pod uwagę ta możliwość powstania zbrojnego. Skupiano się na innej działalności. Należy tutaj wymienić na pewno akcję N. Była to działalność typowo propagandowa, jednak bardzo tak pomyślana misternie, ażeby działać w szeregach niemieckich, podając się za konspirację, powiedzmy, niemiecką. Tak? I to siało dosyć duży ferment w szeregach okupanta niemieckiego. No również bardzo wielkim wyzwaniem, przed którym stanął Rowecki, to była akcja scaleniowa, która trwała przez kilka lat. Rowecki z uwagi na swoje aresztowanie nie dokończył tego dzieła, jednak jego rola jest nie do przecenienia tutaj.
Dramatyczny moment, zatrzymanie generała Stefana Roweckiego. Czy my od zawsze wiedzieliśmy, jak to wyglądało i dlaczego się tak stało? Czy potrzeba było lat, żeby ustalić tak naprawdę, jakie były fakty? A być może też nie do końca wszystko wiemy i dzisiaj również.
Tą sprawą w przeszłości zajmowało się wielu badaczy. Tak, no, nie ukrywajmy, iż jest to fakt, który do dziś, myślę, fascynuje historyków, którzy chcą odsłonić jak najwięcej szczegółów z tego smutnego wydarzenia. Na obecną chwilę wiemy tyle, iż zaaresztowanie Stefana Roweckiego można tutaj winić tak zwaną siatkę Kalksteina. Na jej czele stał Ludwik Kalkstein. W skład tej siatki wchodzili również żona Kalksteina, Blanka Kaczorowska, oraz jego szwagier Eugeniusz Świerczewski. Tutaj może zanim przejdę do samego aresztowania Stefana Roweckiego, kilka słów, jak powstała ta siatka, dlaczego podjęła współpracę z gestapo. Ludwik Kalkstein już od 1941 roku w ramach wywiadu Armii Krajowej stanął na czele takiej komórki o kryptonimie Hanka. W skład tej komórki weszła również Blanka Kaczorowska, jak i Eugeniusz Świerczewski, jeszcze kilka innych osób. I wiosną 1942 roku Ludwik Kalkstein wpadł w tak zwany kocioł, zastawiony przez gestapo w jednym z mieszkań. Został osadzony na pawiaku, przeszedł wielomiesięczne ciężkie śledztwo i po kilku miesięcach załamał się, podpisał zobowiązanie do współpracy z gestapo i na wolność został wypuszczony w listopadzie 1942 roku. Po wyjściu na wolność zwerbował swoją żonę, ponieważ zaraz po wyjściu na wolność ożenił się z Blanką Kaczorowską. Wciągnął w to również swojego szwagra. No, należy również zaznaczyć fakt, iż aresztowano również rodziców Kalksteina, jego siostrę, która była jednocześnie żoną Świerczewskiego. Także no na pewno
te powiązania rodzinne były bliskie tutaj.
Była
tak?
Dosyć duża presja, no i tutaj no również można troszeczkę mieć pewne współczucie, tak, no bo to też był bardzo smutny na pewno okres dla Kalksteina, no ale później no te jego późniejsze działania przekreślają to wszystko. Osobą prowadzącą z ramienia gestapo był Erich Merten. Niezbyt może wysoki z stopniem funkcjonariusz gestapo, ale no jednak odniósł ten duży sukces, którym było aresztowanie komendanta głównego Armii Krajowej wówczas. Samo aresztowanie było troszeczkę dziełem przypadku. Rankiem 30 czerwca 1943 roku Eugeniusz Świerczewski, który znał Roweckiego z okresu legionowego, zauważył go na ulicy i podjął za nim obserwację. Przejechali tramwajami przez przez część Warszawy. Rowecki wysiadł na placu Narutowicza w Warszawie i udał się na ulicę Spiską 14. Świerczewski śledził go aż do tego momentu, kiedy już był pewien, że Rowecki tam pozostanie na jakiś czas. Szybko zadzwonił do siedziby Gestapo z placu Narutowicza i w bardzo szybkim czasie przybył ten specjalny oddział. Kamienice, ten kwartał kamienic został otoczony. Wszyscy byli legitymowani. Przy tej akcji był również obecny Świerczewski, który rozpoznał Stefana Roweckiego, który przebywał w wynajętym mieszkaniu. I tutaj, no pomimo bardzo, bardzo silnych papierów, tak, no bo jako dowódca Armii Krajowej Rowecki miał fałszywe dokumenty na nazwisko Jerzy Malinowski, zatrudniony przez Niemców. Jednak z uwagi na to rozpoznanie przez Świerczewskiego został szybko przewieziony do siedziby Gestapo. Tam po takich wstępnych przesłuchaniach, też z obawy na próbę odbicia przez polskie państwo podziemne samolotem, Stefan Rowecki został przetransportowany.
Bardzo szybko, tak, w takim razie.
Po dwóch dniach, tak wynika z badań, no co jest, myślę, no, dosyć szybkim takim
działaniem, tak?
Tak, działaniem. I Roweckiemu zarówno tutaj w trakcie przesłuchań w Warszawie, jak i w Berlinie przez wyższych oficerów niemieckich, trzeba to podkreślić, iż Rowecki był traktowany jako więzień honorowy od samego początku. Z tych zeznań późniejszych nie wynika, ażeby był bity w tym okresie, tak? No były to rozmowy na temat jego działalności, zeznania składał, ale był traktowany dobrze. Nie chciał podjąć się tej gry, którą mu zaproponowano, to znaczy wystąpienie przeciwko Związkowi Sowieckiemu wraz z Niemcami. No i to jakby zamknęło jego taką drogę, być może do wolności, tak? No, w tym momencie ciężko nam gdybać. Jednak został przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie przebywał do powstania warszawskiego.
Czy prawdą jest to, że Niemcy chcieli też, by wezwał do złożenia broni, kiedy wybuchło powstanie warszawskie?
Myślę, że raczej nie. Z ustaleń historyków wynika, iż po wybuchu powstania warszawskiego Himmler był na tyle wściekły, tak, iż no jego jedną z pierwszych decyzji było to, iż nakazał zgładzenie generała Grota. Także uważam, iż już po
nie
wybuchu...
Nie było takiego pola na jakąkolwiek dyskusję.
Tak. To już to były, no myślę, to już były tak silne emocje, tak, o i wściekłość Niemców, wybuch powstania warszawskiego, także już tutaj miejsca na jakieś rozmowy, takie na układanie się nie miało miejsca. Jeszcze może chciałbym dodać coś do tego zatrzymania Stefana Roweckiego przy ulicy Spiskiej. Taką ciekawostką jest to, iż w latach 80. również fascynował się tym wydarzeniem generał Kiszczak. Z uwagi na to, iż miał bardzo duże możliwości w pozyskiwaniu materiałów archiwalnych, wspomagał go w tym również stojący na czele służb wschodnio-niemieckich, tajnych również stamtąd. Kiszczak pozyskiwał dokumenty. W jednym z wywiadów wspomniał nawet, iż przeprowadził taki eksperyment, nazwijmy go procesowym, śledczym, w jakim okresie dało się dojechać z siedziby Gestapo z Alei Szucha na ulicę Spiską. I w trakcie tego wywiadu właśnie generał Czesław Kiszczak stwierdził, że było to około pół godziny, co jest bardzo dobrym takim rezultatem, co świadczyło o tym, iż ta grupa była już gotowa, tak? Czekała tylko na dany sygnał i i przyjechała i aresztowała Roweckiego.
Chciałam tutaj też jeszcze, a propos tego zatrzymania, dopytać o Eugeniusza Świerczewskiego, czyli tak naprawdę on, śledząc Roweckiego, a potem właśnie go wskazując, on miał świadomość, był na tyle, no właśnie, bliskim współpracownikiem, czy raczej nie, miał świadomość, kim jest Rowecki, poza tym, że no, pamiętał go z Legionów, wiedział, że jest komendantem?
Tak, miał. Eugeniusz Świerczewski miał pełną
wiedzę,
świadomość i wiedzy, kim był Stefan Rowecki, z uwagi na to, iż cała trójka, zarówno Kalkstein, Świerczewski, jak i Blanka Kaczorowska, działali w ramach wywiadu Armii Krajowej, tak, mieli pełną świadomość, kim był Rowecki, także tutaj ten postępek Świerczewskiego był w pełni przemyślany. I jako jedyny poniósł za to...
No właśnie, miałam zapytać o to, co się stało z
pełne konsekwencje,
z nimi, tak.
Tak. No, wiosną 1944 roku przez wywiad AK został wydany wyrok śmierci na całą trójkę. Udało się 20 czerwca 1944 roku dopaść Świerczewskiego. Dokonała tego specjalna grupa. I tutaj Świerczewski złożył wyjaśnienia, zeznania z tego faktu, jak przyczynił się do aresztowania generała Grota, i po złożeniu tych wyjaśnień został powieszony i zakopany w piwnicy tego domu, gdzie to się działo. Natomiast jeśli chodzi o Blankę Kaczorowską i Ludwika Kalksteina, tutaj ich losy były no naprawdę bardzo... bardzo złożone. Tutaj wiele czasu również na wyjaśnienie tych losów poświęcił daleki krewny ze strony matki, Witold Pronobis, który wiele lat również spędził pracując w Radiu Wolna Europa, w rozgłośni polskiej. Udało mu się między innymi dotrzeć do Kalksteina już u schyłku jego życia. Również wiedział, co się działo z Kaczorowską. A ich losy były no, dosyć takie ciekawe. Przez pewien czas związane z Łodzią również, tak? No bo na przykład tutaj Blanka Kaczorowska studiowała. Była związana z jednym z adwokatów tutaj łódzkich. Jej ojcem był również sędzia z sądu wojskowego. Natomiast Polski Urząd Bezpieczeństwa po wojnie interesował się obydwoma postaciami. Blanka Kaczorowska została finalnie aresztowana u schyłku 1952 roku w procesie, który jej wytoczono. Zamiast takiej zwyczajowej kary śmierci za współpracę z Niemcami, została skazana na dożywocie, która to kara dożywotniego więzienia była zmniejszana i wyszła na wolność już w 1958 roku, po niecałych 6 latach od momentu aresztowania. Natomiast Kalkstein, aresztowany w 1953 roku, również skazany na karę dożywotniego więzienia, wyszedł na wolność w 1965 roku. Oboje w pewnych okresach swego życia udali się do Francji. W przypadku Blanki Kaczorowskiej był to rok 1968, natomiast w przypadku Kalksteina rok 1981. Co prawda nie spotykali się ze sobą, ale co należy podkreślić, mieli wspólnego syna. Blankę Kaczorowską również ten syn uratował w 1944 roku, ponieważ kiedy ten oddział likwidacyjny odnalazł ją na terenie Warszawy, była w zaawansowanej ciąży, także odstąpiono od wykonania wówczas wyroku śmierci na niej. I cóż, no, Blanka Kaczorowska zmarła w 2002 roku w jednym ze szpitali, domów opieki na terenie Francji. Natomiast Ludwik Kalkstein zmarł w 1900, 1994 roku w Monachium. Na krótko przed śmiercią spotkał się z nim Witold Pronobis i pozyskał pewne wyjaśnienia, no pomimo tego, iż Karlsztejn nie chciał zbyt wiele mówić.
Czy bym z Blanką Kaczorowską ktoś kiedyś rozmawiał, potem z dziennikarzy próbowano jakoś do niej dotrzeć, czy raczej nie ma takich informacji?
Kilkakrotnie prowadzono z nią rozmowy jeszcze przed jej wyjazdem do Francji, jednak unikała wspominania tych wydarzeń, no troszeczkę, można tak powiedzieć, mataczyła, tak? Mm-hmm. Jednak no kilka takich rozmów się było. To, co należy wspomnieć, to, iż zarówno Kaczorowska, jak i Karlsztejn byli współpracownikami.
No bo właśnie, przez te wszystkie lata.
Służby,
tak?
Bezpieczeństwa, mm-hmm. Tak. Już Karlsztejn został zwerbowany jeszcze przed swoim aresztowaniem, tak? W latach 40. został schwytany przy próbie przekroczenia granicy w okolicach Szczecina. I już wtedy podpisał zobowiązanie do współpracy i przez wszystkie późniejsze lata, siedząc w więzieniu, był jednym z agentów celnych, później również wykorzystywany w szeregu różnych operacji. Blanka Kaczorowska również, no mogę to nawet tak określić, że miała jakieś duże takie zamiłowanie do denuncjacji swoich znajomych, zarówno w szeregach wywiadu Armii Krajowej, jak i później bardzo wiele osób dzięki niej zostało aresztowanych, represjonowanych. Zarówno w tym czasie, kiedy siedziała w więzieniu, jak i później, kiedy sama również zwracała się o możliwość współpracy z organami bezpieczeństwa komunistycznego państwa.
Żyje ich dziecko? Ma pan taką wiedzę, panie Pawle?
Ja takiej wiedzy nie mam. Myślę, że żyje. Wiem, że ich syn, nawet nie znam jego imienia, ale pan Witold Pronobis w trakcie swoich badań dotarł do takich informacji, iż ich syn skończył studia we Francji, także myślę, że...
Jest tam.
Jest tam, tak, tam mieszka.
Panie Pawle, to na koniec powiedzmy jeszcze, długo też nie wiedziano, co stało się z generałem Stefanem Roweckim Grotem, bo ma symboliczny grób na Powązkach, ale najprawdopodobniej jest pochowany gdzieś w zbiorowej mogile, tam właśnie na terenie obozu, tak?
Instytut Pamięci Narodowej prowadził śledztwo w tej sprawie, oddział w Szczecinie. Wedle ustaleń prokuratorów z tamtejszej komisji, śmierć generała miała miejsce od 2 do 7 sierpnia. No i został wedle tych ustaleń rozstrzelany i ciało najprawdopodobniej zostało spalone. Także tych doczesnych szczątków generała raczej nie uda się odnaleźć, zidentyfikować, tak, to ma miejsce obecnie przy zaangażowaniu tej dużej techniki, tak, i badań genetycznych. No i chyba pozostaną te symboliczne mogiły, tak, no i pamięć, która jest żywa, zarówno, myślę, w mieście rodzinnym generała, w Piotrkowie Trybunalskim, jak i na terenie całego kraju. Wiele instytucji, szkół nosi nazwę Stefana Roweckiego, między innymi również Centrum Szkolenia Wywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ubiegłym roku przy okazji organizowanej tam konferencji dało się zauważyć, iż tam pamięć o generale jest naprawdę żywa i jest tam zbiór dokumentów i pamiątek, zdjęć, chyba myślę, że największy w Polsce, pozyskany bezpośrednio od rodziny. No nie każdy będzie miał okazję zobaczyć, ale chciałbym, abyście państwo mi uwierzyli na słowo, iż jest to zbiór naprawdę imponujący.
Panie Pawle, bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w radiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Wąs, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.